A my teraz do zupełnie innych rejonów świata się przeniesiemy, czyli za ocean do Stanów Zjednoczonych. Naszym gościem profesor Jarosław Szczepański z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
I wybory w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj ten symboliczny akt, bo same wybory trwają już od jakiegoś czasu. Można przecież głosować korespondencyjnie, internetowo. Ten akt wyborczy jest rozciągnięty w czasie, ale symboliczny moment pójścia do urn wyborczych jest dziś. I nad czym właściwie Amerykanie głosują i jaka jest waga tych wyborów, bo Joe Biden ma, zdaje się, jeden przekaz, który dociera szeroko i to od paru dni, a nawet może tygodni, że te wybory to jest być albo nie być demokracji w Ameryce, tej najbardziej klasycznej demokracji. Jak wygrają Republikanie, to już koniec i żadnych więcej wyborów w Stanach nie będzie.
Tak, znaczy wybory połówkowe, bo tak nazywane są te wybory, które odbywają się po 2 latach kadencji prezydenta. One dotyczą oczywiście wyłonienia nowej większości w Izbie Reprezentantów i wymianie 1/3 senatorów, co zazwyczaj też oznacza wyłonienie nowej większości w Senacie. To jest z punktu widzenia technicznego, natomiast z punktu widzenia takiej żywej polityki wybory są plebiscytem na temat jakości rządów prezydenta. I historycznie rzecz ujmując, prezydenci po II wojnie światowej zazwyczaj przegrywali. Tak naprawdę to był taki zimny prysznic dla prezydentów i ich administracji, że należy troszkę bardziej przypomnieć sobie program wyborczy albo lepiej rozpoznawać nastroje wyborców. Dziś rzeczywiście jest tak, że ten plebiscyt został rozciągnięty na kilka innych istotnych pytań. W ostatnich tygodniach podnoszona była coraz częściej kwestia Ukrainy i interwencji Stanów Zjednoczonych w konflikt ukraińsko-rosyjski. To jest rzecz ważna, ale oczywiście od przejęcia platformy, w szczególności od przejęcia platformy Twitter przez Muska, pojawiają się i te narracje dotyczące granic wolności słowa, demokracji i tego, jak będzie wyglądała przyszłość demokracji w Ameryce.
To jest też taki przekaz, tak jak powiedziałem, raczej płynący oczywiście ze strony demokratów, zwłaszcza z ust Joe Bidena. Czy to nie jest za daleko, bo kiedyś tak było, że te podziały były znacznie mniejsze. Teraz wydaje się, że nie wiem, czy to polska polityka się dostosowała do amerykańskiej, czy amerykańska do polskiej, czy to w ogóle te procesy związane chociażby z Big Techem, z mediami społecznościowymi spowodowały, że to we wszystkich demokracjach jest tak ostry spór, że jak jedna, że każda ze stron uważa, że wygranie tej drugiej to będzie jakiś koniec epoki, albo koniec państwa, albo koniec demokracji. To jest ten poziom emocji, który jest w tej chwili obecny w amerykańskiej polityce.
Pod koniec lat 90., na początku lat 2000 został ogłoszony koniec historii. Miało to oznaczać tyle, że nie będzie już wielkich sporów politycznych. Demokracja liberalna jest szczytem rozwoju cywilizacji ludzkiej. XXI wiek zadał kłam temu twierdzeniu. Francis Fukuyama sam wycofał się z tych koncepcji. Natomiast wraz z odrzuceniem idei końca historii powróciła realna władza polityczna. Odżyły doktryny polityczne, które wcześniej były niejako w uśpieniu. Pojawiła się szczególnie w drugiej dekadzie XXI wieku kontrrewolucja konserwatywna i to nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach świata. To zaś sprawiło, że nieprzyzwyczajeni za bardzo do tego typu natężenia sporów politycznych ludzie, obywatele państw demokratycznych zaczęli popadać w coraz to silniejsze polaryzacje. I ta polaryzacja, która jest w Polsce, ani nie dostosowała się do amerykańskiej, ani na odwrót, to jest taki trend ogólnoświatowy. Po prostu weszliśmy w fazę, w której nie ma takiej jednolitości. Tak jak pan redaktor zauważył, te partie w Stanach Zjednoczonych, one były dużo mniej odległe od siebie w ten sposób może. To były partie typu catch-all, które posiadały pewnego rodzaju punkty spójne w programach, te skrzydła rozciągnięte demokratów w kierunku prawej strony, republikanów w kierunku lewej, one się do siebie zbliżały i ten spór nie był taki oczywisty, natomiast w szczególności prezydentura Donalda Trumpa sprawiła, że te kwestie polaryzacyjne wybuchły. Co więcej, Donald Trump ze swoją manierą, sposobem prowadzenia narracji również przełamał tabu poprawności politycznej, a wraz z opadnięciem kurtyny poprawności politycznej spory rozgorzały na poziomie już nie tylko debat polityków, ale również debat prowadzonych chociażby w domach amerykańskich, więc ta polaryzacja zaczyna sięgać coraz głębiej.
to w tych wyborach, o czym debatowano w amerykańskich domach, co było się sporu i główną emocją kampanii wyborczej.
No właśnie i ta polaryzacja sprawia, że ludzie raczej do siebie mówią niż ze sobą rozmawiają. W domach demokratycznych podnoszono kwestie aborcji, podnoszono kwestie wolności słowa, granic wolności słowa, zagrożenia demokracji, choć i pojawiały się kwestie migracyjne. Natomiast w domach republikańskich pojawiały się przede wszystkim tematy gospodarcze, związane z inflacją, związane z przemianami, jakie proponuje Joe Biden w zakresie chociażby umorzenia długów, w szczególności długów społecznych. To taka perspektywa obawy o interwencjonizm państwowy w gospodarkę, ale również kwestie polityki zagranicznej, a w szczególności kwestia ukraińska, bo pamiętać należy, że frakcja izolacjonistyczna, ludzi, którzy stwierdzają, że America First, że należy skupić się na podwórku krajowym, to dosyć istotna partia właśnie w łonie partii republikańskiej.
Wydaje się, że mamy czerwoną falę, czyli że te wybory przyniosą sukces republikanom, chociaż jeszcze parę tygodni temu nie było takie oczywiste, to by wskazywało, że ten temat gospodarki, inflacji chyba więcej waży w życiu Amerykaninów niż kwestie wolności słowa, czy obawy o jej zakres.
To znaczy, wybory w Stanach Zjednoczonych to wybory większościowe. Wobec tego niewielki margines większości może przeważyć o tym, kto obejmie mandat. Jak popatrzymy na te swinging states, te, które się wahają, to przewaga kandydatów, którzy mają objąć mandat nad kandydatami, którzy polegną w tych wyborach, to jest 3-4 punkty procentowe. To jest niewielka większość. Więc te tematy rozkładają się w miarę porówno, natomiast jest jakaś iskra, która przeważy. I w Pensylwanii tą iskrą była nieudana pomoc niesiona od Obamy i Bidena w Nowej Anglii, czy też w północnym rejonie Stanów Zjednoczonych. Bardzo mocno w kampanię w ostatnich tygodniach zaangażował się zarówno Biden, jak i Obama. I to szczególnie w Pensylwanii przyniosło odwrotny skutek. Natomiast w innych stanach typu Georgia nadal nie mamy wyłonionego zwycięzcy, choć rzeczywiście tutaj ostatnie sondaże również wskazywały, że być może wygra kandydat republikański. Natomiast Nevada chyba jest przesądzona. Wobec tego z tych trzech wahających się stanów, które mogą dać większość jednej lub drugiej partii, wydaje się, że zostanie rzeczywiście wyłoniona większość republikanów i ta czerwona fala, o której pan redaktor mówi, rzeczywiście się pojawi. Choć jak słuchamy CNN czy NBC, to mówią o tym, że będzie ukryta niebieska fala, choć historycznie patrząc, to raczej republikanie byli zazwyczaj niedoszacowani w sondażach niż demokraci, więc raczej idziemy w kierunku przejęcia obu izb przez republikanów.
To co to oznacza, taki scenariusz najbardziej aktualnie prawdopodobny, co oznacza dla Joe Bidena, co oznacza dla machiny polityki, także polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych?
Dla Joe Bidena oznacza to, że będzie ograniczony w możliwości działaniu, w szczególności jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną. Władza ustawodawcza zostanie przejęta przez opozycję względem Bidena, wobec tego nie będzie mógł w łatwy sposób suplementować swojej polityki wykonawczej ustawami przegłosowywanymi w kongresie, natomiast będzie mógł oczywiście wetować te ustawy, które republikanie będą chcieli, że tak powiem, narzucić mu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że ten brak spójności pomiędzy kongresem a Białym Domem sprawi, że debaty nabiorą rumieńców i ta narracja republikańska będzie dużo lepiej słyszana, już nie tylko nawet w mediach sprzyjających republikanom. No i ostatnia rzecz, to znaczy, że mamy silne otwarcie przed kampanią wyborczą 2024 roku, gdzie być może znów pojawi się Donald Trump, który może już być pewny, że żadne kolejne próby impeachmentu czy stawiania go przed komisjami śledczymi w kongresie nie wydarzą się tak naprawdę, bo republikanie do tego nie dopuszczą. Więc mamy otwarcie na wybory 2024 roku. Kandydaci Donalda Trumpa namaszczeni przez niego w ostatnich wyborach radzą sobie dobrze. Wobec tego spodziewać się należy starcia Trump. I teraz pytanie, kto? być może Biden, bo ciężko byłoby uzasadnić wycofanie się prezydenta z kandydowania zaraz po pierwszej kadencji.
To jeszcze jest pytanie, na ile to będzie także wygodne dla administracji Joe Bidena, jeżeli będzie zwycięstwo Republikanów i przejęcie kontroli nad wyższą i niższą, nad Izbą Reprezentantów i Senatem, to Joe Biden i jego urzędnicy będą mogli mówić, nic się nie da zrobić, bo kongres blokuje.
Taka narracja też jest możliwa, chociaż pamiętać należy, że w Stanach Zjednoczonych, chociaż mamy tą silną separację władz, to mamy jeszcze zasadę mieszania się kompetencji i tych szachów, które wzajemnie są stawiane pomiędzy różne władze. W XX wieku rozwinęła się też koncepcja realizacji polityki prezydenckiej poprzez akty wykonawcze, executive orders i wykorzystywanie infrastruktury federalnej. To pozwala prezydentowi omijać niektóre regulacje nawet na poziomie ustawowym, czy też jak w przypadku wyroków precedensowych, takie jak miał ostatnio w sprawie aborcji, omijanie skutków tych wyroków. Na przykład Biden poprzez swoje akty wykonawcze jest w stanie teraz próbować zabezpieczyć dostęp do aborcji istotnie szerzej niż wynikałoby to z regulacji czy też deregulacji wprowadzonej przez Sąd Najwyższy. Więc tutaj nie byłbym taki przekonany, że Biden ma zupełnie związane ręce, natomiast rzeczywiście będzie mu to tą politykę realizować istotnie trudniej i musi się przygotować na ciężki bój za 2 lata.
To już na koniec, jeżeli te nasze przewidywania, nie tylko nasze, ogólne eksperckie, niemalże przewidywania, że Republikanie te wybory wygrają, co to oznacza dla samej partii demokratycznej w aspekcie jej planowania polityki? Czy to będzie jakiś sygnał, który może wywołać także zmiany w łonie samej partii, która obecnie rządzi, która obecnie trzyma Biały Dom?
To, co jest największym szokiem zawsze dla partii amerykańskich, to zmiana głowy państwa i zarazem zmiana lidera partii, bo to ze sobą jest zazwyczaj powiązane. Jeżeli chodzi o demokratów, to zapewne będą próbowali znaleźć jakieś nowe punkty, takie zapalne, które rozpalą serce i umysły wyborców. Natomiast wydaje się, że polityka w Stanach Zjednoczonych jest stety czy niestety w pewien sposób spetryfikowana w tej chwili. Te narracje obecne u Republikanów i Demokratów, one się nie zmieniają mniej więcej od 10-12 lat, a jedynie się pogłębiają, czyli ta progresywna agenda związana z lewicowością społeczną, jak to czasem nazywamy w Europie, ona staje się dominującą narracją demokratów. Republikanie starają się skręcać w kierunku jakiegoś autarkizmu, trochę kwestii izolacjonistycznych i ta narracja również się pogłębia. Więc nie spodziewałbym się wielkiej rewolucji w tej chwili, raczej rewolucji u demokratów spodziewałbym się po wyborach prezydenckich. Natomiast na pewno nie wieszczmy końca partii demokratycznej. Już było tak, że w latach 90. mówiono, że Republikanie prawdopodobnie w przyszłości nigdy nie wygrają ze względu na trendy demograficzne i w ich okręgach wyborczych liczba ludności maleje, w okręgach wyborczych demokratycznych rośnie, wobec tego tam ordynacja nie pozwoli im nigdy wygrać. No, okazało się, że mieli i swoich prezydentów, i swoich speakerów w kongresie, więc tutaj nie wieszczyłbym końca.
Nie, to absolutnie
zobaczmy, co będzie 2024.
Absolutnie końca demokratów nie wieszczę, tylko zastanawiam się, czy będą jakieś zmiany akcentów, no bo jednak obydwie duże partie są bardzo szerokie, łączą sobie czasami bardzo różne nurty działania, no i w partii demokratycznej jest ten nurt bardziej lewicowy, bardzo mocno progresywny, a jest też taki nurt bardziej tradycyjny, bardziej związany z taką typową demokratyczną bazą wyborców, jak chociażby grupy robotnicze, czy klasy robotnicze, używając innego języka. Zastanawiam się, czy będzie jakiś, mówiąc językiem amerykańskiej polityki, backlash w partii demokratycznej, że te starsze wartości będą teraz, czy bardziej tradycyjne myślenie o polityce może w partii demokratycznej wrócić.
To jeżeli chodzi o ten backlash i te tradycyjne grupy wyborców, to wydaje mi się, że paradoksalnie one mogą, ich głos może być lepiej słyszalny po kolejnej kadencji, czy może dwóch kadencjach dominacji republikanów, bo w tej chwili głównymi adresatami polityk demokratów są mniejszości, ale te nowe mniejszości, a jeżeli chodzi o stare, to rasowe. Natomiast jeżeli chodzi o pracowników, w szczególności robotników, w mniejszym stopniu, bo i fabryki amerykańskie zostały ewakuowane ze Stanów Zjednoczonych do takich miejsc, w których siła robocza jest tańsza po prostu. Natomiast teraz ta polityka i Bidena, który zagroził utratą obywatelstwa przez specjalistów z niektórych branż, zapowiedzi republikanów, a w szczególności Donalda Trumpa, który już częściowo je realizował, o tym, że będzie reamerykanizował fabryki i to w Stanach Zjednoczonych będą produkowane te przedmioty codziennego użytku, które Amerykanie kupują. Gdyby rzeczywiście taka reamerykanizacja fabryk miała miejsce, to i pojawi się znowuż istotny komponent klasy robotniczej, jakkolwiek będą to raczej już specjaliści, technicy obsługujący roboty niż sami robotnicy składający te różne elementy własnymi rękami. No, w każdym razie wtedy być może odżyłby ten elektorat robotniczy, jak on tam czasem jest nazywany. To wtedy rzeczywiście mogłaby się zmienić narracja i polityka demokratów. W tej chwili widzą oni po prostu, że gro ich wyborców to mniejszości rasowe, bądź te nowe mniejszości spod znaku wspólnoty LGBT, więc tutaj mamy raczej narrację, która jest adresowana do tych, którzy są rozpoznani jako potencjalni wyborcy.
Powiedział profesor Jarosław Szczepański z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.